Kościół apostolski. Pojutrze w liturgii Kościoła katolickiego będziemy obchodzić uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Jest to doskonała okazja, aby w roku wiary, który przeżywamy, rozważyć, co znaczy, że Kościół święty, w który wierzymy, jest apostolski. Dość jasno przedstawia to katechizm Kościoła katolickiego, w którym czytamy, że Kościół jest apostolski, ponieważ jest zbudowany na apostołach. Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu. Był i pozostaje oparty na fundamencie apostołów, świadków wybranych i posłanych przez samego Chrystusa. Zachowuje i przekazuje z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od apostołów. W dalszym ciągu, aż do powrotu Chrystusa, jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami w misji pasterskiej, to znaczy kolegium biskupów. Są w tym wspomagani przez kapłanów w jedności z następcą Piotra, najwyższym pasterzem Kościoła. Tak głosi punkt 857 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mam nadzieję, że nie będę daleki od prawdy, jeśli powiem, że ten artykuł wiary o Kościele apostolskim nam, Polakom, stał się szczególnie bliski i czytelny z chwilą, gdy 35 lat temu arcybiskup Krakowa, kardynał Karol Wojtyła, został wybrany papieżem. Choć jako katolicki naród zawsze mieliśmy bliskie i dość żywe związki ze stolicą apostolską, to jednak 26,5 roku pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, jego 9 pielgrzymek do ojczyzny, a także niezliczone wizyty naszych rodaków w Watykanie i przy grobie świętego Piotra sprawiły, że Kościół powszechny stał się nam bliski. Można rzec, iż stał się domem i komunią. Nie ma więc chyba potrzeby dalej wyjaśniać, co dla autentycznego ucznia Chrystusa znaczy wierzyć w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Trzeba natomiast, jak sądzę, zatrzymać się nad implikacjami dla życia duchowego, jakie płyną z faktu, że jesteśmy w Kościele apostolskim i zarazem jesteśmy Kościołem apostolskim. Greckie słowo apostello oznacza posłańca lub tego, kto jest posłany. Takimi posłańcami Boga do całego świata jest 12 wybranych przez Jezusa uczniów ze świętym Piotrem na czele. Co najmniej kilka razy w Ewangeliach znajdujemy sceny, w których Jezus posyła ich, mówiąc na przykład: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębice. Święty Jan Ewangelista odnotowuje, że wieczorem w dzień zmartwychwstania Jezus przyszedł do wieczernika, mimo iż drzwi były zamknięte, i rzekł do uczniów: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Wynika z tego, że pierwszym apostołem, owym posłanym do ludów i narodów, jest sam Zbawiciel. On zaś posyła tych, których sam wybrał. Chodzi tu jednak nie tylko o wspomnianą ścisłą grupę 12 wybraną i posłaną podczas ziemskiego pobytu Jezusa Chrystusa, ale o tych wszystkich, którzy w przeszłości byli, w teraźniejszości są i w przyszłości będą posłani w Jego imię. Są to przede wszystkim, jak słyszeliśmy, bezpośredni następcy 12 apostołów, a więc biskupi, którzy przez nieprzerwany zwyczaj nakładania rąk podczas święceń dziedziczą tak zwaną sukcesję apostolską, czyli strzeżone łaską Ducha Świętego, pierwotne doświadczenie obecności Jezusa Chrystusa w swoim Kościele. Współpracownikami biskupów w apostolstwie, czyli w tym posłaniu do świata, aby zwiastować dobrą nowinę, są prezbiterzy, których potocznie w języku polskim nazywamy księżmi czy po prostu kapłanami, choć to ostatnie określenie nie jest jednoznaczne i precyzyjne. Trzeba bowiem zauważyć, że każda religia, a nawet każda sekta ma swoich kapłanów różnie nazywanych. Poza tym częstym błędem logicznym jest na przykład w modlitwie powszechnej we mszy świętej wzywanie do modlitwy za biskupów i kapłanów. Takie sformułowanie za biskupów i kapłanów sugeruje, że chodzi o dwie różne kategorie osób. Tymczasem to właśnie biskupi są w pełnym tego słowa znaczeniu kapłanami. Kapłanami Kościoła katolickiego, gdyż z chrystusowego ustanowienia mają pełnię władzy święceń. Wezwanie za biskupów i kapłanów sugeruje, że biskupi nie są kapłanami, skoro oprócz nich wymienia się właśnie tę drugą grupę osób. Należałoby zatem mówić w takiej sytuacji o biskupach i prezbiterach, a także o diakonach, wymieniając w ten sposób wszystkie stopnie święceń. Powracając jednak do zagadnienia apostolstwa, w duchu Soboru Watykańskiego II trzeba zaznaczyć, że funkcję apostolską w pełnym tego słowa znaczeniu pełnią także osoby konsekrowane i świeccy. Tym ostatnim świeckim błogosławiony Jan Paweł II poświęcił bogatą w treść posynodalną adhortację Christi Fideles Laici o posłaniu i misji świeckich w Kościele i świecie. Nawiązując w niej do soborowego stwierdzenia, że świeccy są pełnoprawnymi członkami Kościoła, objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi pomyśli Bożej, to słowa cytowane przez papieża, słowa Soboru Watykańskiego II, papież podkreślił, że winni oni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz pozostających z nim w łączności biskupów. Oni są Kościołem, świeccy są Kościołem, nie tylko są w Kościele. To jest niezwykle ważne, wprost przełomowe stwierdzenie o doniosłych skutkach teologiczno-duchowych i duszpasterskich. Mówiłem ostatnio, że cały Kościół jest misyjny ze swej natury, jako posłany przez Ojca i Syna w mocy Ducha Świętego. Świeccy natomiast stanowią jego znakomitą część, nie tylko pod względem ilościowym. Jest więc rzeczą oczywistą, że posłannictwo apostolskie staje się udziałem każdego z ludzi ochrzczonych do tego stopnia, że wyznacza styl życia i sposób realizowania przez nich powołania do świętości. Apostolstwo wpisuje się więc w samo sedno duchowości każdego świeckiego chrześcijanina. To samo mówiłem ostatnio odnośnie do misyjności Kościoła. Rodzi się zatem pytanie, jaka jest różnica i jakie jest podobieństwo między działalnością misyjną Kościoła a apostolstwem. Jeśli chodzi o podobieństwo przywoływanych tu pojęć misyjność i apostolstwo, to łączy je ten sam cel, jakim jest służba człowiekowi, aby doprowadzić go do zbawienia. Za Soborem Watykańskim II można powiedzieć, że apostolstwo, najogólniej biorąc, jest tym wszystkim, przez co Kościół w konkretnych warunkach głosi Królestwo Boże, urzeczywistnia się i dzięki czemu wzrasta, ogarniając coraz to nowych ludzi i nowe dziedziny ich życia. Innymi słowy, apostolstwo jest głoszeniem Chrystusa i Jego orędzia mesjańskiego słowami oraz czynami w celu doprowadzenia każdego człowieka do doświadczenia zbawczego działania Chrystusa. Jeśli chodzi o różnicę między misyjnością a apostolstwem, to dotyczy ona głównie zakresu, sposobu i środków tej służby człowiekowi w dziele jego zbawienia. Misje i ściśle z nimi związana ewangelizacja skupiają się bardziej na budzeniu wiary i ugruntowywaniu jej w człowieku. Tymczasem apostolstwo w różnorodności swoich form i specjalizacji ma na celu rozwijanie i dynamizowanie wiary, czyli idzie dalej niż działalność misyjna. Należy też podkreślić, że wszyscy, którzy stanowią Kościół Święty, a więc duchowni każdego stopnia, osoby konsekrowane i świeccy, są odpowiedzialni tak za misję, za funkcję misyjną Kościoła, jak i za apostolstwo. Stanowią one bowiem nieodłączny wymiar życia duchowego. Ktokolwiek więc wymawiałby się od zaangażowania misyjno-apostolskiego, usprawiedliwiając się pragnieniem większej doskonałości w modlitwie, w kontemplacji, ascezie, popadałby w herezję i fałszywą duchowość przypominającą XVII i XVIII-wieczny kwietyzm, który pozostawił nie tylko w Kościele we Francji wiele duchowych spustoszeń. Kończąc podjęty dziś temat apostolstwa, warto jeszcze zauważyć, że apostolstwo ochrzczonych wynika z ich wszczepienia w Chrystusa. To oznacza, że wszyscy ochrzczeni uczestniczą w potrójnej misji Chrystusa, który jest kapłanem, prorokiem i królem. A skoro wszczepienie w Chrystusa jest zarazem wszczepieniem w Jego mistyczne ciało, to pierwszym i właściwym środowiskiem realizacji tego potrójnego posłannictwa prorockiego, kapłańskiego, królewskiego jest Kościół lokalny, którego ukonkretnieniem jest parafia. Innymi słowy, nigdzie indziej, jak przede wszystkim w swojej parafii, możemy doświadczyć, że Kościół jest apostolski i możemy też twórczo się do tego przyczyniać przez osobiste zaangażowanie, które jest miarą jakości życia duchowego.